Twoje Radio London.
Wiesz, co chcesz? Czarne perfumy, tuzin kart. Pan unosi brew, pan apetyt ma na krew. Bardzo proszę, podpis mój. Jasna rzecz. Gra jest o skórę, nie. No, jak tak, to tak. Jest pergamin, sznur i lak. Popatrz, diable, prosto w twarz. Graj wabank. Moje warunki dawno znasz. Na pokuszenie zawiedź nas. W niebo piekło z nami. Zagraj raz, przypomnij zapach grzechu, wstrzymaj czas. Ach, na pokuszenie zawiedź, 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 zawiedź nas. No, to czego znów? Już dostałeś stada krów i czerwony nosisz pas. A ty co? Nowe rozdanie. Jeszcze raz. Gwiżdżę na ten świat. Chcesz, to gramy, bo to grat. Miska wody, mury gór. Szary świt. Czarne perfumy, błagań chór. Na pokuszenie zawiedź nas. W niebo piekło z nami. Zagraj raz, przypomnij zapach grzechu, wstrzymaj czas. Ach, na pokuszenie zawiedź, 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 zawiedź.
No, to czego chcesz?
Piosenkę na dzień dobry, Czarne perfumy, śpiewała Magdalena Piotrowska. To chyba jeden z mniej znanych utworów Agnieszki Osieckiej. Postaram się przypomnieć jeszcze kilka w dalszej części dzisiejszego programu Twojego Radia, który nagrany został z wyprzedzeniem, z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM nadany zostanie 10 października, to znaczy w świąteczny weekend z okazji Święta Dziękczynienia. Słuchaczy wita serdecznie Jolanta Pawluk. Z miejsca informuję o zawartości. Program rozpoczną książki nowe i nie najnowsze Małgorzaty Maciejewskiej, zaś część drugą tradycyjnie rozpocznie audycja z uśmiechem na twarzy, z wierszami i piosenkami związanymi z przyrodą. Potem krótko i raczej ogólnie wspomnę o rozpoczętym 2 października Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym imienia Fryderyka Chopina i o ogłaszanych od 4 października tegorocznych laureatach Nagród Nobla. Dalszy ciąg programu to już polscy nobliści literaccy, kilka ich utworów śpiewanych i czytanych, a na zakończenie coś dla wytchnienia.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska. Anna Kańtoch, z wykształcenia orientalistka, autorka książek fantastycznych dla dorosłych i młodzieży, jest pięciokrotną laureatką nagrody imieniem Janusza Zajdla. W roku 2013 wyróżniona była również nagrodą literacką imieniem Jerzego Żuławskiego. Łaska, wydana w roku 2016, to jej pierwsza książka pozbawiona elementów fantastycznych, która nominowana została do Nagrody Wielkiego Kalibru oraz zdobyła nagrodę Kryminalna Piła. Pokuta to jedna z jej najnowszych powieści. We wrześniu 1986 roku brutalne morderstwo wstrząsnęło niewielką nadmorską miejscowością. Na plaży znaleziono zwłoki młodej dziewczyny Reginy Wieczorek. Miała 19 lat i żadnych wrogów. Na szczęście szybko udało się znaleźć winnego. Tak przynajmniej sądzi milicja. Tymczasem pewnego listopadowego dnia na komisariacie pojawia się Jan Kowalski. Twierdzi, że zabił nie tylko Reginę, ale także 5 innych kobiet. Milicja staje przed zagadką. Kim jest Jan Kowalski? Bezwzględnym zbrodniarzem czy szaleńcem? Czy to możliwe, że od ponad 30 lat nikt nie zauważył grasującego w okolicy mordercy? Co naprawdę spotkało Reginę i gdzie są inne ofiary Kowalskiego? I kim jest tajemniczy mężczyzna, który obiecuje młodym dziewczynom nowe życie, jeżeli poświęcą to, co dla nich najcenniejsze? Posłuchajmy fragmentu z książki Anny Kańtoch zatytułowanej Pokuta. Pola spoglądała na leżący na biurku telefon, jakby patrzyła na zwiniętego w kłębek węża. Zadzwonić czy nie? Wyciągnęła rękę i zaraz ją cofnęła. Niebieska kartka, którą rano włożyła do kieszeni, paliła ją przez materiał dżinsów. Przełknęła ślinę, z trudem przepychając ją przez zasknięte gardło. Znowu robisz z siebie kretynkę, mówił głos w jej głowie. Podczas gdy drugi pytał hardo. I co z tego? Nie pierwszy i nie ostatni raz w życiu. A poza tym, idiotko jedna, nie musisz się nawet odezwać. Wystarczy, że posłuchasz, kto odbierze. To miejscowy numer. Może rozpoznasz właściciela po głosie. Wyciągnęła rękę i ostrożnie podniosła słuchawkę. Włożyła palec w dziurkę przy liczbie 7 i zakręciła tarczą. Gdy skończyła, w słuchawce rozległ się przeciągły dźwięk. Jeden, potem drugi i trzeci. Pola czekała dłuższą chwilę, wyobrażając sobie telefon dzwoniący gdzieś daleko, w opuszczonym domu pełnym kurzu, pajęczyn, duchów. Gdzieś w innym świecie, chociaż przecież wiedziała, że to musi być blisko, bo przecież... Halo? Męski głos i dźwięk wiszącego nad drzwiami wejściowymi dzwonka rozległy się niemal jednocześnie. Spanikowana Pola rzuciła słuchawkę na widełki i wyprostowała się za biurkiem. Wszedł siwiejący mężczyzna z wytartym plecakiem przerzuconym przez ramię. Miał imponującą, rozczochraną brodę, w której tkwiły jeszcze okruszki bułki. I pachniał wiatrem, co mogło być nawet romantyczne, gdyby przez ten zapach nie przebiała się woń potu i przetrawionego alkoholu. – Ile za pokój? – zapytał. Pola podała cenę. – Drogo – skrzywił się. – Może panienka jakąś zniżkę ma? Listopad przecież. – Musiałby pan porozmawiać z matką. – Aha, a gdzie szanowna mamusia przebywa? – W kuchni przygotowuję obiad, odparła Pola. Mimo nieprzyjemnego zapachu włóczęga wyglądał porządnie. Ubranie miał za ciasne, ale nowe i chyba nawet zagraniczne, o ile dziewczyna potrafiła to rozpoznać. Pewnie z tych paczek, co to je czasem na plebaniach rozdają, pomyślała. Aha, powtórzył, po czym sięgnął do kieszeni po skórzany portfel i wyjął z niego błyszczące nowością 1000. Na ile mi to starczy? Na jedną noc, powiedziała zgodnie z prawdą, po czym dodała szybko, bo mężczyzna wyglądał na rozczarowanego. Niech pan spróbuje w Mewie, tam mają taniej. Dziękuję, uśmiechnął się jej, prezentując poczerniałe zęby. To może już szanownej mamusi nie będę przeszkadzał i sobie pójdę. Do zobaczenia. pstryknął w daszek nieistniejącej czapki i zniknął za drzwiami, zanim oszołomiona dziewczyna zdążyła powiedzieć do widzenia. Zachichotała nerwowo. Bogaty włóczęga, który chce wynająć pokój. Facet pewnie kogoś okradł. A i co z tego? Nie jej sprawa. Nie jej problem. Niech się inni martwią. Myśl o milicji sprawiła, że Pola nagle przypomniała sobie o śmierci Reginy i tym samym o niebieskiej karteczce i telefonie. Zagryzła wargi. Spróbować jeszcze raz, czy nie? Spojrzała na zegar. Dochodziła 13:30. Prawie pora obiadu. Jeżeli chciała zadzwonić, powinna to zrobić teraz, dopóki matka krząta się w kuchni. Stamtąd nie było słychać prowadzonych w holu rozmów. Zmotywowana tą myślą podniosła słuchawkę i ponownie wykręciła numer. Rozległy się 3 przeciągłe dźwięki. A potem ten sam męski głos powiedział: – Halo?
– To ja!
– pisnęła. Zabrzmiało to wyjątkowo głupio, więc zaraz się poprawiła.
– Pola Filipiak!
I już żałowała, że podała swoje imię i nazwisko. Kolejny błąd. Jakby w jej życiu było ich za mało.
Tak? Znalazłam karteczkę z tym numerem,
brnęła desperacko, czując jak słuchawka ślizga się w jej spoconych dłoniach.
Niebieską karteczkę.
Czego chcesz?
Chcę się dowiedzieć...
Nie o to pytam. Czego chcesz w życiu? Dziewczyna zamrugała nerwowo. Od dawna nikt nie zadawał jej takich pytań. Ostatni raz chyba w 8 klasie podstawówki. Czego chciała? Żeby matka naprawdę ją kochała, a nie tylko udawała, że kocha? Zniknąć w niebycie i wynurzyć się stamtąd jako zupełnie inna dziewczyna. Ładniejsza, milsza, bardziej towarzyska i inteligentna. Taka, z której nikt nie będzie się śmiał. Wymazać całe swoje życie i napisać je od nowa. Nic takiego nie mogła powiedzieć temu nieznajomemu mężczyźnie. Mogła być głupia i popełniać błędy, ale miała jeszcze resztki instynktu samozachowawczego. Milczała więc. A kiedy już zamierzała odłożyć słuchawkę, uświadomiła sobie, że przecież pytanie wcale nie było skierowane do niej. Niebieska kartka należała do Reginy. I to ona powinna teraz odpowiadać. A Pola doskonale wiedziała, jakie było największe marzenie martwej dziewczyny. Wszyscy o tym wiedzieli.
Wyjechać z Przeradowa, odpowiedziała.
Mężczyzna po drugiej stronie linii milczał. Jednak Pola z jakiegoś powodu była przekonana, że dobrze trafiła.
Uciec stąd jak najdalej,
dodała jeszcze dla pewności.
I nigdy nie wrócić.
W takim razie przyjdź pod bajkę, a potem idź za znakami na drzewach. I pamiętaj, musisz poświęcić to, co najcenniejsze. Musisz to spalić, rozumiesz?
Tak?
Nie rozumiała. Ale jakiekolwiek tłumaczenia i tak mijałyby się w tej chwili z celem. Zastanowi się nad tym później, kiedy już będzie umiała myśleć.
I pamiętaj, masz być sama.
Będę pamiętać.
Rozłączyła się i utkwiła wzrok w ścianie, obgryzając paznokcie. Siedziała tak, dopóki matka nie przyszła zawołać jej na obiad. Wysiadła na rogu ulicy, a potem ruszyła w stronę domu na wzgórzu. Adresu nie znała, ale to nie miało znaczenia. Wszyscy przecież wiedzieli, gdzie mieszkał zmarły niedawno Jan Kulesza i kojarzyli tę przedwojenną, górującą nad miasteczkiem willę, która Poli zawsze przywodziła na myśl miniaturowy pałacyk. Śnieg wciąż padał. Z początku drogę oświetlały jej latarnie i okna parterowych domów. Kilka razy zastanawiała się, co i przede wszystkim kogo zastanie na miejscu. Ale każda odpowiedź wydawała jej się równie prawdopodobna. Albo nieprawdopodobna. Zależy, jak na to patrzeć. Może nikogo. A może kogoś z dawnych kolegów? Zadowolonego, że udał mu się świetny żart? Albo nieznajomego, który zaoferuje jej ucieczkę z Przeradowa? Albo... To Pola także brała pod uwagę. Szła właśnie na spotkanie z mordercą.
jednym z tych, którzy lubią zabijać młode dziewczyny. Na szczycie wzgórza przystanęła, żeby odetchnąć. W ciemności dom nie wyglądał wcale jak miniaturowy pałacyk, tylko jak przerośnięty gnom. Spiczasty dach kojarzył się z trójkątną czapką. Smukła wieżyczka mogłaby udawać trzymaną w ręku dzidę. Pola zawahała się, zanim pchnęła furtkę. Była tu już raz, jeszcze jako dziecko. Oczywiście, kiedy zaczynała chodzić do miejskiej biblioteki. Kulesza był już na emeryturze, ale niektóre starsze dzieciaki wciąż go pamiętały i wpadały od czasu do czasu z wizytą na herbatę i ciastka. Pola jak przez mgłę pamiętała salonik pełen bibelotów, filiżanki z porcelany i pierniczki z puszki z zagranicznymi napisami. Pierniczki były smaczne, ale nigdy więcej tu nie wróciła. A Kulesza chyba też wolał starsze dziewczyny, takie co to potrafią odezwać się, a nie siedzą skulone w fotelu i mamroczą coś pod nosem. Czy Regina była wtedy z nią? Pola mogłaby przysiąc, że pamięta jej szczebiotliwy głos, jej pewność siebie, kiedy z wdziękiem odpowiadała na pytania gospodarza. Ale może tylko jej się zdawało. Przerdzewiała furtka otworzyła się ze zgrzytem i dziewczyna wkroczyła do zarośniętego ogrodu. – Hej, jest tu ktoś? – zapytała niepewnie, stając przed drzwiami. Nie miała pojęcia, co dalej. Czy tajemniczy nieznajomy chciał, żeby włamała się do domu zmarłego człowieka? Wymacała klamkę i nacisnęła. Drzwi okazały się otwarte. I dopiero teraz, słysząc zgrzyt dawno nieoliwionych zawiasów, dziewczyna poczuła prawdziwy strach. Przypomniała sobie, co wie o willi Kuleszy. Stary bibliotekarz zmarł na początku października, niedługo po Reginie. A ponieważ był problem z ustaleniem, kto właściwie jest spadkobiercą i gdzie się podziewa, dom do tej pory stał pusty. W takiej sytuacji drzwi powinny być zamknięte. Może nawet zapieczętowane? Zdecydowanie nie otwarte. Pola zawahała się. A potem, zanim zdążyła się nad tym dobrze zastanowić, zrobiła krok w ciemność i przejechała rękami po futrynie w poszukiwaniu wyłącznika światła. Pomieszczenie zalał blask wiszącej pod sufitem żarówki. W tym samym momencie uświadomiła sobie, że nie powinna tego robić, bo jeżeli ktoś z sąsiadów zobaczy, że w teoretycznie pustej willi pali się światło, może zawiadomić milicję. Nie mogła jednak chodzić po domu w ciemności. Na samą myśl o czymś takim robiło jej się słabo. Rozejrzała się. W salonie powitały ją porcelanowe koty, które, tak jak zapamiętała z dzieciństwa, stały rzędem na szafce i spoglądały na wchodzących. – Jest tu ktoś? – zawołała. A potem dodała, zanim zdążyła ugryźć się w język. – Jeżeli chcesz mnie zabić, to zrób to szybko! Nikt nie odpowiedział. I Pola stała przez dłuższą chwilę z mocno bijącym sercem, czując się jak kompletna idiotka. – Nikogo tu nie ma – pomyślała. Rozsądek podpowiadał, że powinna wrócić do domu, ale nogi po raz kolejny miały własne zdanie. I dziewczyna przeszła do kolejnego pomieszczenia. To była wąska sypialnia z pomalowanymi na biało ścianami i obrazem Matki Boskiej wiszącym nad łóżkiem. Na nocnym stoliczku leżały para zlepionych plastrem okularów i książka z zakładką. Wycofała się ostrożnie, po czym weszła do dużej, staroświeckiej kuchni. Nad wystygłym piecem wisiały chochle i inne domowe utensylia. Na blacie stała wyszorowana do czysta żeliwna patelnia. A w zlewie leżała puszka po paprykarzu szczecińskim. Pola zmarszczyła brwi. Mieszkanie było wysprzątane. Co więc robiła puszka w zlewie? Dotknęła palcem resztek paprykarza. Wydawały się świeże. Jakby ktoś otworzył puszkę całkiem niedawno, na pewno nie przed miesiącem. Wiem, że tu jesteś, powiedziała głośno. Znowu nikt jej nie odpowiedział.
ale Pola miała już pewność, że nie jest sama.
Powiedziałeś, żebym przyszła? To teraz się pokaż.
Jej głos zabrzmiał słabo, piskliwie. Dziewczyna chrząknęła.
Jeśli się nie pokażesz, to wracam do domu.
To zabrzmiało trochę lepiej, bardziej stanowczo, chociaż Pola wciąż miała miękkie nogi, a serce biło jej tak mocno, jakby chciało rozsadzić klatkę piersiową. Wyszła z kuchni. Pomieszczenia na parterze wydawały się puste, ale zostało przecież jeszcze piętro i wieżyczka, ta śmieszna, wąska wieżyczka, którą jej matka nazywała architektonicznym dziwactwem, a która tak bardzo podobała się małej Poli. Dziewczyna przypomniała sobie, że podczas wizyty u Kuleszy próbowała nawet wymknąć się z salonu i wejść na tę wieżę, ale siostra koleżanki zatrzymała ją w korytarzu i powiedziała, że to nie ma sensu, bo ten jeden jedyny pokój zawsze zamknięty jest na klucz. Zapraszane przez bibliotekarza dzieci miały dostęp do wszystkich pomieszczeń w domu z wyjątkiem tego. Nie przejmując się już milicją, pozapalała wszystkie światła, jakie tylko zdołała znaleźć, po czym pokrzepiona blaskiem ruszyła schodami w górę. Na piętrze poczuła różnicę zapachu. Ktoś niedawno otwierał tu okno. Minęła drzwi prowadzące do dalszych pomieszczeń i skierowała się od razu w stronę krętych schodów, które, jak sądziła, wiodły na wieżę. Stopnie poskrzypywały pod jej stopami, kiedy wspinała się, posapując ciężko. 26, policzyła je dokładnie, bo musiała czymś zająć myśli, żeby zagłuszyć strach. I już była na górze, stojąc przed drzwiami z ciemnego drewna. Zapukała, a potem nacisnęła klamkę na wpół, spodziewając się, że drzwi wciąż będą zamknięte. Uchyliły się jednak z cichym skrzypnięciem. Namacała kolejny włącznik światła i lampa rozbłysła mdłym blaskiem zakurzonej żarówki. A potem Pola uświadomiła sobie jednocześnie dwie rzeczy. Słyszała odgłos zbliżających się za jej plecami kroków, a ze ściany pustego pokoju patrzyły na nią dziesiątki dziewczęcych twarzy. Był to fragment z książki Anny Kańtoch zatytułowanej Pokuta. Książka ta czeka na Państwa w Bibliotece Centralnej. Przypominam, że książki mogą być zamawiane w każdej z filii biblioteki bądź przez internet ze strony www.londonpubliclibrary.ca. Osoby niepełnosprawne, które nie mogą korzystać ze zbiorów biblioteki osobiście, mogą mieć książki dostarczone do domu. Po więcej informacji na temat Visiting Library proszę dzwonić pod numer 519-661-6444. Biblioteka Centralna, która mieści się w budynku City Plaza przy ulicy Dundas, zapewnia swoim czytelnikom 2 godziny bezpłatnego parkingu. Drodzy Państwo, wszystkie filie biblioteki publicznej są otwarte i oferują podstawowe usługi. Szczegółowe informacje zawsze dostępne są telefonicznie bądź na stronie internetowej biblioteki. Jeśli macie Państwo pytania dotyczące polskiej kolekcji, bardzo chętnie pomogę wybrać, zamówić i wypożyczyć książki. Proszę dzwonić pod główny numer telefonu 519-661-4600 i pytać o mnie, a oddzwonię, jak tylko otrzymam informację. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
niczego o sobie nie wiem. Jak kameleon znów zmieniasz się, bo nie wiesz. Powiedz mi prosto w twarz, czego o sobie nie wiem. Kameleon znów zmieniasz się, bo nie wiesz. Poznałem wielu ludzi tak jak ty. Jedni zadziwiali, drudzy wywierali wpływ. Byli tacy, którzy wskazali mi drogę, gdy jeszcze inni świadomie przyprawiali mnie o łzy. Byli tacy, którzy pokory nie mieli za krzty. Jeszcze więcej tych, co opowieści trzeba było dzielić przez trzy. Jestem ciekaw, jaki jesteś ty. Czego o sobie nie wiem.
Co plecami robisz, to wciąż.
Jak kameleon znów zmieniasz się, bo nie wiesz.
Który kolor jest kolorem prawdy.
Powiedz mi prosto w twarz, czego o sobie nie wiem.
Co plecami robisz, to wciąż.
Tym trudniej jest o sen. Ludzkość mimo postępu wciąż spada na psy. Kolejny desperacki atak. Po tylu latach nie złamiesz mnie. Kup do burzy przeda redaktorz na sali śmiech. Kolejny wbity w plecy nóż umocnił mnie. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni, ty dobrze wiesz. Jestem ciekaw, jaki jesteś ty. Kim są twoi przyjaciele?
Zapraszamy do reklamy.